Najlepszą wreszcie maską następcy wobec kapłańskich dostojników była ruchliwość jego charakteru. Wszyscy pamiętali, jak łatwo w roku zeszłym przerzucił się od manewrów pod Pibailos do cichego folwarku Sary i jak w ostatnich czasach kolejno zapalał się do uczt, zajęć administracyjnych, pobożności, aby znowu powrócić do uczt. To też z wyjątkiem Tutmozisa nikt by nie uwierzył, że ten zmienny młodzieniec posiada jakiś plan, jakieś hasło, do którego będzie dążył z niepokonanym uporem. Tym razem nawet nie trzeba było długo czekać na nowy dowód zmienności upodobań Ramzesa. Do Pi-Bast, pomimo upału, przyjechała Sara z całym dworem i synem. Była trochę mizerna, dziecko trochę niezdrowe czy zmęczone, ale oboje wyglądali bardzo ładnie. Książę był zachwycony. W najpiękniejszej części palacowego ogrodu wyznaczył Sarze dom i prawie całe dni przesiadywał przy kolebce swego syna. Poszły w kąt uczty, manewry i posępne rozmyślania Ramzesa. Panowie z jego świty musieli pić i bawić się sami. Bardzo prędko odpasali miecze i przebrali się w najwykwintniejsze szaty. Zmiana kostiumu była dla nich tym niezbędniejszą, że książę po kilku z nich prowadził do mieszkania Sary, aby pokazać im syna, swego syna. Patrz, Tutmozisie, mówił raz do ulubieńca, jakie to piękne dziecko, istny płatek róży. No, i z tego ma kiedyś wyrosnąć człowiek, z tego drobiazgu. I to różowe piskle będzie kiedyś chodziło, rozmawiało, nawet uczyło się mądrości w kapłańskich szkołach. Czy ty widzisz jego rączyny, Tutmozisie? Wołał zachwycony Ramzes. Zapamiętaj sobie te drobne ręce, ażebyś opowiedział o nich kiedyś, gdy mu daruję pułk i każę nosić za sobą mój topór. I to jest mój syn rodzony. Nic dziwnego, że gdy tak mówił pan, jego dworzanie martwili się, że nie mogą zostać niańkami, a nawet mamkami dziecka, które lubo nie miało żadnych praw dynastycznych, było jednak pierwszym synem przyszłego faraona. Lecz ta sielanka skończyła się bardzo prędko, gdyż nie dogadzała interesom Fenicjan. Pewnego dnia dostojny Hiram przybył do pałacu z wielką świtą kupców, niewolników, tudzież ubogich Egipcjan, którym dawał jałmużnę i stanąwszy przed następcą rzekł: Miłościwy panie nasz, ażeby dać dowód, że serce twoje i dla nas, Azjatów, jest pełne laski, darowałeś nam 5 talentów celem urządzenia igrzysk na cześć boskiej Astoret. Wola twoja jest spełniona, igrzyska przygotowaliśmy, a teraz przychodzimy błagać cię, ażebyś raczył zaszczycić je swoją obecnością. To mówiąc, siwowłosy książę tyryjski uklęknął przed Ramzesem i na złotej tacy podał mu złoty klucz do loży cyrku. Ramzes chętnie zgodził się na zaprosiny, a święci kapłani Mefres i Mentezufis nic nie mieli przeciw temu, aby książę przyjął udział w uroczystości na cześć bogini Astoret. Przede wszystkim Astoret, mówił dostojny Mefres do Mentezufisa, jest tym samym, co nasza Izyda, tudzież Istar Chaldejska. Powtórę, jeżeli pozwoliliśmy Azjatom wybudować świątynię na naszej ziemi, wypada od czasu do czasu być uprzejmymi dla ich bogów. Mamy nawet obowiązek zrobić małą grzeczność Fenicjanom po zawarciu takiego traktatu z Asyrią, wtrącił śmiejąc się dostojny Mentezufis. Cyrk, do którego namiestnik wraz z nomarchą i najprzedniejszymi oficerami udał się o godzinie 4 po południu, był zbudowany w ogrodzie świątyni Astoret. Składał się on z okrągłego placu, który otaczał parkan wysoki na 2 ludzi, zaś dookoła parkanu było mnóstwo lóż i ławek wznoszących się amfiteatralnie. Dachu budynek nie posiadał, natomiast nad lożami rozciągały się różnokolorowe plachty w formie motylich skrzydeł, które skrapiano pachnącą wodą i poruszano dla chłodzenia powietrza. Gdy namiestnik ukazał się w swej loży, zgromadzeni w cyrku Azjaci i Egipcjanie wydali wielki krzyk, po czym zaczęło się przedstawienie procesją muzyków, śpiewaków i tancerek. Książę rozejrzał się. Miał po prawej ręce lożę Hirama i najznakomitszych Fenicjan. Na lewo lożę fenickich kapłanów i kapłanek, między którymi Kama, zajmująca jedno z pierwszych miejsc, zwracała na siebie uwagę bogatym strojem i pięknością. Miała przezroczystą szatę, ozdobioną różnokolorowymi haftami, złote bransolety na rękach i nogach, a na głowie przepaskę z kwiatem lotosu, wyrobionym bardzo kunsztownie z drogich kamieni.